Cześć, tu Edyta Prusinowska i słuchacie podcastu Konstelacje Myśli. Jest piątek wieczór, większość moich znajomych jest właśnie na koncercie Kłebo gdzieś tutaj w Warszawie, a nie Sorki, nie Kłebo, tylko Jakuba Grabowskiego teraz już. A ja siedzę sobie sama w moim mieszkanku pod kocem, w sweterku i piję herbatę i pomyślałam, że to idealna okazja, żeby porozmawiać o zdrowiu psychicznym. Spoiler alert, dla mnie zawsze jest odpowiednia okazja, żeby porozmawiać o zdrowiu psychicznym, ale dzisiaj to już w ogóle tym bardziej, skoro od teraz hostuję podcast. Tak właściwie chciałam nagrać ten odcinek już jakiś czas temu, a konkretnie to po tym, jak przeżyłam jeden z najgorszych ataków paniki chyba w historii mojego życia, a zapisałam sobie tutaj specjalną notatkę, żeby, nie wiem, nagrać o tym odcinek. No nie konkretnie o atakach paniki, ale ogólnie o zdrowiu psychicznym. I dzisiaj nadszedł dzień, w którym w końcu zrealizuję to postanowienie. No nie ukrywając, zajmować się zdrowiem psychicznym można na wiele sposobów, z czego wiele z nich jest płatnych. I ja wiem, że można powiedzieć po prostu, idźcie na terapię, ale to nie jest takie proste. Na terapię są kolejki kilkuletnie, dlatego chciałabym się podzielić tymi swoimi sposobami, również darmowymi i przede wszystkim błyskawicznymi. Zanim jednak przejdę do tego, w jaki sposób dbam o zdrowie psychiczne, chciałabym najpierw pokazać Wam moją sytuację, czyli z czym ja się zmagam. No, myślę, że to dość ważne dla samego kontekstu. Słuchajcie, ja mam ADHD i wiem, co sobie teraz pewnie myślicie. ADHD, widzicie, nie wiem, skaczącego chłopczyka na lekcji, który po prostu nie może usiedzieć w miejscu, jest niegrzeczny i tak dalej. To jest taki dość stereotypowy wizerunek ADHD, który ja również sama miałam w głowie przez długi czas, dlatego byłam w wielkim szoku, gdy dowiedziałam się, że sama mam to zaburzenie. Co to jest ADHD? Z takiego naukowego punktu widzenia to jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Przyczyny ADHD nie są do końca znane. Wiadomo natomiast, że z ADHD się rodzisz. To nie jest tak, że możesz je dostać po jakimś czasie, to nie jest choroba. Nie da się też tego wyleczyć, bo to jest zaburzenie, a konkretnie zaburzenie neurorozwojowe. Powiem Wam, jakie są objawy tego ADHD, przynajmniej u mnie. Przede wszystkim są to deficyt uwagi, który mocno utrudnia mi wykonywanie tak naprawdę jakichkolwiek wyznaczonych mi zadań, rozpoczynanie wielu działań pod wpływem impulsu, odczuwanie takiego ciągłego wewnętrznego niepokoju, nie potrafiłam się odprężyć, też nigdy w życiu praktycznie miałam problemy przede wszystkim z koncentracją i też byłam nadaktywna. Mówię tutaj w wersji przeszłej, bo obecnie leczę się na ADHD różnymi lekami psychostymulującymi, dzięki którym część z tych objawów troszeczkę mi zmalała do takiego stopnia, że no już nie są moimi głównymi problemami, z którymi się obecnie zmagam. Ogólnie te objawy ADHD raz w życiu miał przynajmniej każdy, czyli wiecie, nadpobudliwość czy brak koncentracji uwagi. ADHD diagnozuje się dopiero wtedy, gdy te objawy są twoją codziennością, nie znasz niczego innego. A, i ADHD diagnozuje specjalista, konkretnie psychiatra, więc jeśli podejrzewacie u siebie ADHD, to polecam Wam znaleźć dobrego specjalistę i nie zdiagnozować się samemu, bo mogą wyjść z tego kłopoty. W każdym razie ja się dowiedziałam, że mam ADHD dopiero półtora roku temu, coś w tym stylu. I jak się domyślacie, przez to, że większość swojego życia przeżyłam z ADHD, nie wiedząc, że mam ADHD, na swojej drodze dorobiłam się wielu, wielu problemów psychicznych, które byłyby do uniknięcia, gdyby wykryto u mnie to ADHD dużo wcześniej. Jedną z takich rzeczy są zaburzenia lękowe, z którymi zmagam się do dzisiaj i też przy okazji zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które u mnie objawiają się w kręceniu i wyrywaniu włosów. Chodzi mi oczywiście o włosy z głowy, jak coś. I ja wiem, że to brzmi strasznie, ale no w sumie to jest straszne. W każdym razie to są takie rzeczy, które zostały mi przez to niezdiagnozowane ADHD i teraz obecnie leczę się już na ADHD i na te zaburzenia lękowe i na to OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. I teraz już mogę Wam opowiedzieć po nakreśleniu sytuacji, jak to jest u mnie i w jaki sposób sobie radzę. I wiem, że pewnie większość z Was słuchaczy nie ma ADHD, może też nie mieć zaburzeń lękowych ani OCD, ale może niektóre z tych metod pomogą Wam w przypadkach gorszego samopoczucia, albo będziecie mogli, nie wiem, polecić te sposoby swoim znajomym, którzy być może zmagają się z podobnymi problemami. Jeszcze chciałabym tylko uściślić, że to są moje sposoby na poprawę humoru, wyjście z dołka czy radzenia sobie w gorszych chwilach, a nie w żadnym przypadku sposoby leczenia ADHD, OCD czy zaburzeń lękowych. Okej, zacznijmy może od tych darmowych rzeczy. Uwielbiam je, bo stosowałam je, gdy byłam jeszcze w liceum. W liceum nie miałam pracy, nie miałam jak iść do pracy, no i nie należałam zdecydowanie do najbogatszych osób na świecie. W ogóle, no rzadko kiedy w ogóle miałam cokolwiek na koncie, dlatego musiałam radzić sobie jakimiś darmowymi sposobami. Pierwszą rzeczą, która pomaga mi w takich najłagodniejszych sytuacjach, kiedy mam po prostu gorszy humor, nie mam na nic siły, są, uwaga, uwaga, sitcomy. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest, sitcomy to jest taki rodzaj serialu komediowego, w którym dominuje tak zwany humor sytuacyjny. Akcja sitcomów rozgrywa się zazwyczaj przez większość czasu w jednym pomieszczeniu lub w kilku. No i większość znanych sitcomów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Takie najbardziej znane sitcomy, które ja kocham i polecam, to Przyjaciele, Teoria Wielkiego Podrywu i ostatnio zaczęłam oglądać Współczesną Rodzinę, ale jest też mnóstwo innych sitcomów. Każdy myślę, że jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Sitcomy to jest taki lekki i zabawny sposób na relaks. Te odcinki trwają może maksymalnie po 20 minut. Cały czas są te same postacie. Raczej nikt nie umiera, nie dzieje się nic strasznego, wszystko opiera się na humorze. Zazwyczaj takie sitcomy mają naprawdę wiele sezonów, dlatego zawsze jest co oglądać. Szczerze mówiąc, kiedyś bardzo sceptycznie podchodziłam do sitcomów, bo nie wyobrażałam sobie, jak kogoś mogą śmieszyć takie prymitywne żarty, ale gdy wpadłam w taki dość duży dołek i nie miałam za bardzo już czego się złapać, jakby szukałam czegokolwiek, co mogłoby mi poprawić humor, no i w końcu odpaliłam sobie jakiś tam sitcom, chyba to była Teoria Wielkiego Podrywu. Powiem Wam, że 2-3 odcinki i wciągnęłam się bez reszty. Ostatnio zastanawiałam się, co takiego jest w tych sitcomach, że tak mnie do nich ciągnie i stwierdziłam, że chyba po prostu ta prymitywność tych żartów, ta przewidywalność kolejnych odcinków, że mamy tam wciąż te same postacie, to jest taki komfort oglądania, szczególnie, że w moim życiu jest, wiecie, cały czas są jakieś zmiany. Cały czas walczę o to zdrowie psychiczne, tak naprawdę nigdy nie wiem, czego się spodziewać i oglądając takie komfortowe rzeczy, śmieszne sitcomy, dostaję takiej dawki stabilności, której chyba po prostu potrzebuję. Kolejną rzeczą, która mi pomaga, szczególnie przed tym, jak zbliża mi się na przykład atak paniki, są to ćwiczenia oddechowe. Są różne ćwiczenia oddechowe na Spotify'u dostępne. Ja bardzo polecam Wam podcast Chodź na słówko. To właśnie ten podcast uratował mnie chyba w moim najgorszym okresie w życiu, który był jakoś w sumie niedawno, to było może z pół roku temu. Codziennie robiłam sobie ćwiczenia oddechowe z tego podcastu, konkretnie Wima Hofa, chyba tak nazywało się to ćwiczenie oddechowe, oraz skan ciała i medytację odpuszczania z różnymi afirmacjami. W sumie to chyba wszystko od nich próbowałam, w tym poranne medytacje, 5-minutowe medytacje, medytacje wdzięczności. Ogólnie to jest świetny podcast i ćwiczenia oddychania też bardzo mi pomogły w takich dość podbramkowych sytuacjach. I wiem, co sobie pewnie myślicie, ćwiczenia oddychania, co ty, Edyta, nie potrafisz oddychać? Co jest grane? No nie do końca o to chodzi w tych ćwiczeniach oddechowych, nie będę Wam tu za bardzo tłumaczyć, ale to jest kwestia uważności, zwracania uwagi na ten oddech i tak dalej, i tak dalej. I co najważniejsze, polecam Wam robić te ćwiczenia oddechowe nie tylko jak macie zły humor, ale też jak macie dobry dzień. W ten sposób będziecie ćwiczyć sobie ten oddech wtedy, gdy jesteście w pełni sił i później, gdy przyjdzie do Was jakaś gorsza chwila, gorszy moment, to będzie Wam dużo łatwiej przypomnieć sobie to, czego się nauczyliście. Nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli, ale mam nadzieję, że tak, bo nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Kolejna rzecz to książki. Dałam książki do darmowych rzeczy, no bo istnieją biblioteki i powiem Wam, że w bibliotekach również można znaleźć naprawdę wiele książek, w tym moje, by the way. I co ciekawe, nie polecam Wam tutaj książek o samorozwoju, czyli książek w stylu Potęga podświadomości albo Atomowe nawyki, czy czegokolwiek w tym stylu, bo są to książki na pewno bardzo wartościowe, ale nie wiem, czy są odpowiednimi książkami do dbania o zdrowie psychiczne, bo mimo wszystko w tych książkach dużo jest takiego gadania w stylu miej pozytywne myślenie i ogólnie w wielu samorozwojowych książkach jest dużo tego typu gadania. Ja tego bardzo nie lubię, bo jest to naukowo udowodnione, że psychologia pozytywna może nieść ze sobą odwrotny skutek, szczególnie w przypadku zaburzeń lękowych, czyli u mnie, bo posiadanie ciągle pozytywnego nastawienia nie jest w stanie cię przygotować na te złe rzeczy, które mogą ci się wydarzyć. I w rezultacie może wyjść tak, że skończycie jeszcze gorzej. Nie będę Wam tutaj tego za bardzo tłumaczyć, bo to jest świetnie wytłumaczone w książce, którą właśnie chcę Wam tutaj przy okazji polecić, czyli Umysł ponad nastrojem. Jest to książka, którą poleciło mi już w sumie dwóch różnych terapeutów. I to właśnie z tą książką pracuję u siebie na terapii, opowiem Wam o tym później jeszcze trochę więcej. Ale jeśli nawet nie chodzicie na terapię, to polecam Wam zapoznać się z tym, to jest takie świetne narzędzie do monitorowania swojego zdrowia psychicznego i jest to dość taka naukowa książka, no nie znajdziecie tam jakichś porad czy czegoś w tym stylu, tylko takie naprawdę narzędzia, którymi posługują się terapeuci. Więc krzywdy sobie nie zrobicie, kupując tę książkę. Kolejna darmowa rzecz, która poprawia mi humor, to ulubiony posiłek. I słuchajcie, ja wiem, że każdy z nas ma jakiś ulubiony posiłek, może nawet kilka, ale ja mam taką zasadę, że jeśli mam już taki swój ulubiony na świecie posiłek, to nie jem go, gdy mam dobry humor. Wiem, że to się może wydawać jakieś, nie wiem, masochistyczne, ale z masochizmem nie ma to nic wspólnego. Prawda jest taka po prostu, że jedzenie ulubionego posiłku wydziela mnóstwo endorfin. I ja kocham te endorfiny, ale gdy mam zły humor, gdy mam doła, to tych endorfin mam mało i sztucznie je sobie wydzielam, no sztucznie, w sumie naturalnie, zamawiając w takich chwilach ulubiony posiłek. No a że rzeczy są wyjątkowe wtedy, gdy jest ich mało lub gdy jest ich niedobór, to staram się nie przesadzać i zachowuję ten ulubiony posiłek tylko na wyjątkowe okazje, gdy mam zły humor i chcę go sobie poprawić. Nie zakazuję Wam oczywiście jeść Waszych ulubionych posiłków, ale no u mnie to się sprawdza, więc dzielę się tym z Wami. Kolejna darmowa rzecz to ćwiczenia fizyczne. Ja wiem, co sobie myślicie. Rada w stylu, masz zły humor, idź pobiegać. Ja również przewracałam oczami na takie rady, ale jakieś 2 miesiące temu, tak, to świeża sprawa, zaczęłam chodzić na siłownię i w sumie serio, ćwiczenia fizyczne poprawiają humor. Jakby nadal nie jestem jakąś, wiecie, białkoholiczką, nadal nie myślę o siłowni jako jakimś wspaniałym miejscu na ziemi, gdzie wszystkie moje troski znikają, ale faktem jest, że czuję się lepiej po tym, jak wrócę z tej siłowni, więc no chodzę. Nawet lubię sobie mówić, że kurde, znowu idę na tę głupią siłownię przez moje głupie zdrowie psychiczne, żeby o nie kurde dbać. Wiecie, tak marudzę na to nie jest jakoś moja ulubiona rzecz na ziemi, ale idę, poprawia mi się humor, no i generalnie gituwa. Oczywiście jeśli nie lubicie siłowni, to może to być jakakolwiek aktywność fizyczna. Nie wiem, może to być pływanie, koszykówka, siatkówka, joga, co tam chcecie. W każdym razie, no, badania też pokazują, że ćwiczenia fizyczne pomagają. Warto słuchać naukowców czy coś w tym stylu. Kolejna i ostatnia darmowa rzecz to spotkania ze znajomymi lub rodziną. I mówię tutaj niekoniecznie o spotkaniach w realu, ale też takich spotkaniach na kamerkach. Ja dobrze wiem, że jak się ma jakieś załamanie nerwowe, zły humor, atak paniki, to ostatnim, o czym się myśli, jest, nie wiem, spotkanie się ze znajomymi na pogaduszki. I ja też mam z tym problemy. Nie jest to wcale na liście moich priorytetów, ale wiem, że to pomaga, dlatego się do tego zmuszam. Dosłownie się zmuszam do tego. Wiecie, resztkami sił po prostu dzwonię do kogoś na kamerkę albo piszę, czy chce ktoś wyjść się przejść na spacer, coś w tym stylu i strasznie mi się nie chce. Po prostu strasznie mi się nie chce, ale to robię i zawsze po takim wyjściu mam chociaż trochę lepszy humor. Czasem się, wiadomo, wyłączam w trakcie rozmowy i no dziwnie to wychodzi, ale zazwyczaj mówię znajomym, jak wygląda sytuacja, czyli no mam zły humor, prosto z mostu i są wyrozumiali, także polecam. Dobrze, przeszliśmy już przez większość darmowych rzeczy, teraz czas na rzeczy płatne. Pierwsza rzecz pewnie Was nie zaskoczy, czyli terapia. No z tych wszystkich rzeczy, które tu wymienię i które już wymieniłam, terapia jest według mnie taką rzeczą, która najbardziej mi pomogła, no bo jednak nie ma to jak porozmawiać na temat zdrowia psychicznego z profesjonalistą. Mieć jakiś tam konkretny plan, też wiecie, móc się po prostu zwierzyć, zostać wysłuchanym i jeszcze do tego dostać jakąś fajną poradę albo sposób na rozwiązanie problemu. Nie będę też tutaj za długo o niej gadać, bo wiem, jaki jest problem z terapią, jest ona trudno dostępna. Jeśli chcecie mieć terapię za darmo, czyli na NFZ, to pewnie będziecie musieli czekać z pół roku za terminem i jeszcze nawet nie wiadomo, czy wiecie, traficie na dobrego terapeutę. A prywatnie to są ogromne koszty. Ja płacę około 180 zł za wizytę i chodzę raz na 2 tygodnie. Wybrałam też terapię poznawczo-behawioralną, którą Wam, by the way, polecam, szczególnie jeśli macie ADHD albo zaburzenia lękowe, tak jak ja, albo depresję, albo cokolwiek innego. Po prostu, no akurat jestem fanką terapii poznawczo-behawioralnej. Dobra, kolejna rzecz to jest olejek CBD. Ja wiem, że to jest dość kontrowersyjna rzecz, ale nie będę się tutaj na temat tych kontrowersji wypowiadać. Powiem Wam tylko, że ja go biorę na sen i nie codziennie, pod żadnym pozorem. Po prostu, gdy mam taki wieczór, gdy już wiem, że będę mieć problem ze snem, no są takie dni w ogóle, że już wiesz, że no będziesz miał problem ze snem i jestem taka, wiecie, nadmiernie pobudzona i tak dalej, no to sobie zakraplam taką jedną pipetę pod język, czekam pół godziny i zazwyczaj już potem śpię jak aniołek. Jeśli chodzi o olejki CBD, to musicie troszkę z nimi uważać, bo producenci często reklamują je jako takie remedium na wszystkie problemy tego świata, jak masz, nie wiem, depresję, OCD, zaburzenia lękowe, weź jedną pipetę olejku i wszystko przejdzie. No, niestety tak to nie działa. Na efekty olejku CBD trzeba trochę poczekać. Czasem nawet tych efektów nie ma, nie widać. Dlatego to jest taka rzecz, no, w sumie nie wiem, czy Wam ją polecam. Po prostu u mnie się sprawdza na sen, a nie chcę brać jakichś tam ciężkich leków. Kolejna rzecz, którą muszę Wam polecić, która również wpłynęła na jakość mojego snu, to jest kołdra grawitacyjna. Słuchajcie, to jest najlepsza rzecz na świecie. Nie przesadzam. Poczytałam sobie kiedyś na jakiejś grupce, że kołdra grawitacyjna jest polecana osobom z ADHD i z autyzmem oraz ogólnie osobach tam z różnymi problemami psychicznymi i wiedziałam, że muszę się zagłębić w temat. Kołdra grawitacyjna nazywana jest też kołdrą obciążeniową albo kołdrą terapeutyczną, a nazywa się tak, ponieważ jej ciężar jest równomiernie rozłożony na całym ciele i stwarza takie uczucie jakby przyjemnego przytulenia. I uwierzcie mi, że dzięki temu moje ciało jest absolutnie zrelaksowane. Wiecie, cała przykryje się taką kołdrą, to automatycznie spada mi poziom stresu i niepokoju i zasypiam dosłownie w 3 sekundy, nawet już, wiecie, bez olejku CBD. Ale oczywiście byłoby zbyt pięknie, gdyby nie było żadnych kontrowersji wokół tego. Ogólnie czytałam w internecie, że taka kołdra grawitacyjna nie jest do snu. Ona jest bardziej takim kocem, który ma Ci pomóc doraźnie, nie wiem, możesz się nim okryć na godzinę czy dwie. I tak w ogóle ciężar tej kołdry też trzeba jakoś tam dostosować specjalnie do swojej wagi, żeby ona cię nie przygniotła. Ale generalnie nie powinno się pod nią spać. I ja to wiem i czytałam na ten temat i tak dalej, ale pewnej nocy położyłam tę kołdrę na łóżku, wsunęłam się pod nią i miałam najlepszy sen swojego życia. Po prostu obudziłam się jak nowonarodzona i od tamtej pory no nie śpię pod niczym innym. Nie wiem, czy to jest zdrowe, czy nie, ale po prostu czuję się zobowiązana wam o tym powiedzieć, że teoretycznie nie powinno się pod nią spać. Ale ja śpię. Z tego, co widzę na mojej liście, przeszłam już przez większość rzeczy. Pewnie jest ich więcej, ale powiem wam, że robię się już powolutku troszkę zmęczona i nie jestem w stanie przypomnieć sobie ich więcej. Na pewno temat zdrowia psychicznego będzie jeszcze pojawiał się w moim podcaście, jako że jest to rzecz bardzo mi bliska i z którą mam do czynienia na co dzień. Mam nadzieję, że miło wam się słuchało tego odcinka. Pamiętajcie, żeby nie wyrzucać fusów od kawy, tylko zostawić je do podlewania kwiatków i do usłyszenia.